Ramzes był tak podniecony, tak już zapomniał o swoim stanowisku i obowiązkach, iż gotów był przyrzec kapłance małżeństwo. Powstrzymał go od tego kroku nie rozsądek, ale jakiś głuchy instynkt. Jak to może być? Jak to może być? Szeptała Kama, pożerając go wzrokiem i całując jego nogi. Książę podniósł ją, posadził z daleka od siebie i odparł z uśmiechem. Pytasz, jak to być może? Zaraz ci objaśnię. Ostatnim moim nauczycielem, zanim doszedłem do pełnoletności, był pewien stary kapłan, który umiał na pamięć mnóstwo dziwnych historii z życia bogów, królów, kapłanów, nawet niskich urzędników i chłopów. Starzec ten, słynny z pobożności i cudów, nie wiem dlaczego, nie lubił kobiet, nawet obawiał się ich. Toteż najczęściej opisywał przewrotność kobiecą, a raz, aby dowieść mi, jak potężną macie władzę nad męskim rodzajem, opowiedział taką historię. Młody i ubogi pisarz, nie mający w torbie miedzianego utena, tylko jęczmienny placek, wędrował z Tebów do Dolnego Egiptu szukać zarobku. Mówiono mu, że w tej części państwa mieszkają najbogatsi panowie i kupcy i byle dobrze trafił, może znaleźć posadę, na której zrobi duży majątek. Szedł tedy brzegiem Nilu, za miejsce na statku nie miałby czym zapłacić, i myślał, jakże nieopatrznymi są ludzie, którzy odziedziczywszy po ojcach talent, dwa talenty, nawet 10, zamiast rozmnożyć skarb, bądź za pomocą handlu towarami, bądź wypożyczania na wysokie procenta, marnują nie wiadomo na co swój majątek. Ja gdybym miał drachmę, no, drachma za mało, ale gdybym miał talent, albo lepiej kilka zagonów ziemi, zwiększałbym to z roku na rok, a pod koniec życia byłbym tak bogaty, jak najbogatszy nomarcha. Lecz co począć? Mówił z westchnieniem. Bogowie snać opiekują się tylko głupimi. Mnie zaś napełnia mądrość od peruki do bosych pięt. A jeżeli w moim sercu kryje się jakieś ziarno głupstwa, to chyba pod jednym względem, że zaprawdę nie umiałbym strwonić fortuny, a nawet nie wiedziałbym, jak zabrać się do spełnienia podobnie pobożnego czynu. Tak medytując, ubogi pisarz mijał lepiankę, przed którą siedział jakiś człowiek, nie młody i nie stary, z bardzo bystrym spojrzeniem, które sięgało aż do głębi serca. Pisarz, mądry jak bocian, zaraz zmiarkował, że to musi być któryś z bogów i skloniwszy się rzekł: pozdrawiam cię, czcigodny właścicielu tego pięknego domu i martwię się, że nie posiadam wina ani mięsa, aby podzielić je z tobą na znak, że cię szanuję i że wszystko, co mam, należy do ciebie. Amonowi, on to był w ludzkiej postaci, podobała się uprzejmość młodego pisarza. Popatrzył więc na niego i spytał: o czym myślałeś, idąc tutaj? Widzę bowiem mądrość na twoim czole, a należę do tych, którzy jak kuropatwa pszenicę zbierają słowa prawdy. Pisarz westchnął. Myślałem, mówił, o mojej nędzy i o tych lekkomyślnych bogaczach, którzy nie wiadomo na co i jakim sposobem trwonią majątki. A ty byś nie trwonił? Zapytał Bóg, wciąż mający na sobie ludzką figurę. Spojrzyj na mnie, panie, rzekł pisarz. Mam dziurawą plachtę i zgubiłem w drodze sandały, ale papirus i kalamarz ciągle noszę ze sobą jak własne serce. Albowiem wstając i kładąc się spać, powtarzam, że lepszą jest uboga mądrość niż głupie bogactwo. Jeżeli więc jestem taki, jeżeli umiem wysłowić się dwoma pismami i wykonać najzawilszy rachunek, jeżeli znam wszystkie rośliny i wszystkie zwierzęta, jakie tylko są pod niebem, to czy możesz sądzić, abym ja, który posiadam taką mądrość, był zdolny do zmarnowania majątku? Bożek zamyślił się i rzekł: wymowa twoja płynie wartko jako Nil pod Memfisem, lecz jeżeli naprawdę jesteś tak mądry, to napisz mi dwoma sposobami Amon. Pisarz wydobył kałamarz, pędzel i w niedługim czasie na drzwiach lepianki napisał dwoma sposobami Amon tak wyraźnie, że nawet nieme stworzenia zatrzymywały się, aby złożyć hołd panu. Bożek był kontent i dodał: jeżeli jesteś równie biegły w rachunkach jak w piśmiennictwie, to wyrachuj mi następującą sprawę handlową. Gdy za jedną kuropatwę dają mi 4 kurze jaja, to za 7 kuropatw ile powinni dać kurzych jaj?